Sebastian Kwiatkowski, dzień dobry. Audycja Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dzisiaj z serca Żuław, bo chociaż lato i te najpiękniejsze ławskie skojarzenia chwilowo za nami, no to jest region, który żyje wodą przez cały rok. Woda żywi, woda daje wytchnienie, ale też bywa zagrożeniem. O wszystkich tych aspektach dzisiaj porozmawiamy. Odwiedzimy Przegalinę, odwiedzimy Rybinę i Tujsk. To będzie spojrzenie inwestycyjne. Zaczynamy od miejscowości Tujsk. Tutaj Szkarpawa łączy się z rzeką Tugą. No i właśnie od nieco ponad roku trwa w tym właśnie miejscu, być może słyszą Państwo w tle, budowa wrót przeciwpowodziowych. Ze mną pani Anna Ciszewska z Wód Polsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miejsce zmieniło się diametralnie. Wszystko zabite ściankami szczelnymi Larsena. Dobrze nazywam te elementy konstrukcyjne?
No dobrze, to co widzimy to jest grodza tymczasowa, wykonana właśnie ze ścianek Larsena. Natomiast ścianki konstrukcyjne też tego typu, czyli też grodzić z typu Larsen, są w tej chwili niewidoczne, bo oczywiście są w tej podziemnej części obiektu.
Powinniśmy wytłumaczyć Państwu przede wszystkim, że to jest inwestycja, która ma dać bezpieczeństwo Żułom. Taki jest cel tego, co się tutaj dzieje.
Tak, no główne zabezpieczenie to jest dla miasta Nowy Dwór Gdański i w tym celu ten obiekt powstaje. Oczywiście zabezpieczone będą też tereny położone pomiędzy wrotami a Nowym Dworem Gdańskim.
Chodzi o wody Cofki, które niejednokrotnie pokazywaliśmy Państwu i też w przestrzeni internetowej niejednokrotnie widzieli Państwo na pewno mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, którym Tuga wdziera się i na teren ogródków, a niejednokrotnie również do piwnic i domów.
Zgadza się. Wrota będą uruchamiane przy poziomie wody 0,6 metra nad poziomem morza. Natomiast dla Nowego Dworu Gdańskiego niebezpieczne już są stany około 1 metra i wtedy już dochodzi do zalewania pierwszych terenów zurbanizowanych.
Jeśli chodzi o tę konstrukcję, to powiedzieć wrota to wciąż wydaje się mało, bo to jest olbrzymia budowa w tym miejscu, mnóstwo betonu. Jak to będzie w praktyce wyglało? Jak to będzie działało?
Są dwa światła wrót, zamykane oczywiście wrotami, które będą sterowane i ręcznie, no ale generalnie automatycznie. Obok wrót znajduje się też światło boczne, którego zadaniem będzie umożliwienie wyrównania poziomu wody przed i za wrotami w momencie, kiedy one będą otwierane, no bo zamykane to będą siłą rzeczy przy tym poziomie 0,6.
Jeden bardzo ważny element infrastrukturalny widzimy tutaj obok, bo ten wąski ciek wody to nie jest koryto Tugi.
To jest kanał Pryżnik. Do kanału Pryżnik będzie odprowadzany nadmiar wody z Tugi w sytuacji zamknięcia wrót przeciwpowodziowych. Jeżeli rzeką będzie dopływała znaczna ilość wody, to nadmiar będzie odprowadzany poprzez kanał Pryżnik do Linawy i do stacji pomp Chłodniewo. Zaprojektowane jest i wykonane będzie 5 świateł przelewowych. Te światła kolejno będą się otwierały w zależności od potrzeb, od tego, ile wody będzie płynęło Tugą.
Jakiego materiału tutaj budowlańcy będą musieli zużyć najwięcej? Tych ścianek szczelnych Larsena stalowych, kamienia, którego widzimy sporo, czy może jednak betonu, z którego wykonana jest główna konstrukcja?
Oj, tego nie liczyłam. Pewnie zależy, jak mierzyć, czy objętościowo, czy wagowo. No ale właśnie te materiały, które pan wymienił, są zastosowane w znacznych ilościach.
To miejsce dzisiaj jest jednym wielkim placem budowy. Bardzo zmieni krajobraz tych rejonów, czy będzie w relatywnie małym stopniu ingerowało w to piękno Żuław w tym miejscu, bo jak spojrzymy na Tugę w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego, to wciąż skojarzenia wakacyjne wracają.
No myślę, że bardzo krajobrazu nie zmieni, bo w sytuacji, kiedy nie będzie wezbrania sztormowego, no oczywiście obiekt będzie widoczny, ale wrota będą otwarte, także sama rzeka, poziomy wody w rzece nie ulegną zmianie. Natomiast no powstanie obiekt, on będzie widoczny, obiekt żelbetowy, będzie też obok obiektu budynek sterowni na placu manewrowym, także no widok trochę zmieni, ale chyba nie na gorsze.
Wartość tej inwestycji to 33 miliony złotych. Kiedy będzie gotowa? Kiedy wodniacy będą mogli do Nowego Dworu Gdańskiego przepłynąć? Dzisiaj no, mogliby się tam boczkiem przez szuwarę przecisnąć, prawda? Czyli kajaki.
W czasie realizacji całej inwestycji jest możliwość przepłynięcia poza tą grodzą tymczasową. No tak ona została pogrążona. Oczywiście jednostki o pewnych ograniczeniach co do szerokości, ale ta możliwość przepływu cały czas była i ona nadal jest.
Kiedy koniec?
A koniec 30 maja 2022 roku.
Dużo pozostaje do zrobienia, bo ja powiedziałbym tak obrazowo wygląda, jakby to były prace w połowie, nie dalej.
No pewnie dalej. Kwotowo jest to już około 70% z całości tej umowy, która została zawarta z wykonawcą. Aż tak dużo nie zostało, no niemniej jednak do końca maja jest to jeszcze trochę robót do wykonania i tu wykonawca no, musi się dobrze organizować, żeby zrobić.
W tej chwili, jak obserwujemy, to są prace, mam wrażenie, elektryczne, bo te wiązki przewodów są przez pracowników przeciągane z jednej części wrót na drugą. Pani Anna Ciszewska, Wody Polskie, Elbląg. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my za chwilę wybierzemy się do nieodległej Rybiny, bo tutaj problem także do rozwiązania jest zupełnie inny. Bastian Kwiatkowski, audycja Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dzisiaj prosto z Żuław. Opowiadałem Państwu przed chwilą o postępach w budowie wrót sztormowych na Tudze, a teraz jesteśmy tak naprawdę niedaleko, bo przy węźle wodnym w Rybinie, przed nami Szkarpawa, obok Wisła Królewiecka, obie prowadzą wodniaków do Zalewu Wiślanego. No, problem w tym, że nie wszystkich, bo kondycja mostów zwodzonych w ciągu wojewódzkiej 502 z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny jest, mówiąc krótko, kiepska. Ze mną zarządca trasy Grzegorz Stachowiak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od czasu do czasu słyszymy te ciężarówki tędy przejeżdżające. Myślę, że do nich będziemy nawiązywali. Jest źle czy bardzo źle?
No z ciężarówkami niestety jest źle, bo jak widzimy jest tutaj ograniczenie tonażu 26 ton i większe pojazdy poruszać się nie powinny po tych naszych dwóch obiektach mostowych. A od czasu do czasu zdarza się, że taka ciężarówka przejeżdża na przykład z Bełchatowa.
I to dla takiej konstrukcji niewątpliwie jest kłopot.
Jest to kłopot. Obydwa obiekty mostowe, jak i przez Szkarpawę, jak i przez Wisłę Królewiecką, to są zabytkowe obiekty, które mają już swoje lata, które oczywiście przez te lata funkcjonowania, a to już jest prawie 100 lat, były remontowane, natomiast ich stan techniczny jest coraz gorszy. O ile ten jeden most przez Szkarpawę,
ten żółty,
tak, jest otwieralny i faktycznie się ten mechanizm podnosi, jest teraz sprawny, ostatni remont w roku 2019, remont mechanizmu.
Pamiętamy te obawy wodniaków, bo on pierwotnie miał przypadać na sam środek sezonu żeglugowego. Ostatecznie Państwo przenieśli go na jesień, kiedy już był mniej uciążliwy.
Dokładnie tak było. Było z tym kilka plemów. Udało się, on też przetrwał na szczęście okres letni, bo były obawy, że otworzymy go, jak będzie płynął jakiś obiekt pływający, już go nie uda nam się zamknąć. Ale to już jest za nami. To już jest za nami. Rok 2019. On się otwiera. Póki co przez ostatnie 2-3 lata nie mieliśmy z nim problemu, jeśli chodzi o sam mechanizm i podnoszenie. Natomiast no problem to ten ruch pojazdów ciężarowych, który pomimo zakazu jednak po tym obiekcie się odbywa. Gorszy problem cały czas mamy z drugim obiektem, przez Wisłę Królewiecką. Tak naprawdę to są konstrukcyjnie bliźniacze obiekty, bo tamten zamknął się około 6 lat temu, o ile dobrze pamiętam. I od 6 lat już go nie otwieramy.
Zamknął albo, jak nie jeden chciałby powiedzieć, bardziej zakleszczył. To jest kłopot.
Tak naprawdę to mu pomogliśmy się zamknąć, bo pewnego razu, jak żeśmy go podnieśli, to już ta płyta nie chciała się domknąć, więc trzeba było ją dociążyć, żeby ją wcisnąć. I taki sobie zakleszczony przez te lata jest. No jest problemem zarówno dla nas, no przejazd, jeździć po nim można, natomiast no szlak wodny, to o czym pan przed chwilą mówił, i Szkarpawa, i Wisła Królewiecka to są rzeki żeglowne. No i żeby otworzyć szlak wodny, udostępnić ruch po Wiśle Królewieckiej dla wodniaków, no czeka nas remont właśnie tego mostu przez Wisłę.
Czy sprawa jest trudna, bo z tego co pan tłumaczył swego czasu, to są mosty posadowione na palach, które mówiąc krótko pochylają się, zakleszczają.
Dokładnie tak, one się charakteryzują tym, że jak otwieramy, podnosimy tą płytę do góry, to uciekają nam przyczółki, czyli to, na czym ten most stoi, one potrafią mieć odkształcenia kilka milimetrów, latem przy jeszcze naprężeniach stali kilka centymetrów.
To dużo.
To dużo. Te płyty no, w sposób taki mechaniczny były już kilkakrotnie też ratowane, czyli szlifierka kątowa, trzeba było je podcinać po to, żeby się te mechanizmy domykały, tak? Ale przyczyna to posadowienie tych obiektów. pale, ten przez Wisłę Królewiecką, to są jeszcze stare pale bukowe, drewniane. No i to niestety przy wahaniach wód gruntowych pracuje i te przyczółki się przemieszczają.
Co z tym zrobić, bo pan już zaczął mówić o pracach intensywnych, o remoncie. Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed 2 lat i wtedy wspominali państwo, że może bezpieczniej byłoby zbudować 2 nowe przeprawy, żeby tymi na spokojnie gdzieś kiedyś zająć zabytkowymi, a więc też trudniejszymi w obejściu.
No to, o czym teraz pan mówi, to jest oczekiwane zarówno przez nas, jak i mieszkańców Mierzei Wiślanej. No i bardzo ważne, żeby powstała nowa przeprawa, tak naprawdę 2 nowe mosty i obwodnica Rybiny. To tak dumnie brzmi, obwodnica Rybiny, bo to mała miejscowość. Natomiast to jest taki element trochę, który pozostaje w sferze naszych marzeń, bo nie niesamowite koszty, to znaczy szacujemy, że gdyby miał powstać odcinek kilometrowy drogi, 1,5-kilometrowej drogi, plus 2 obiekty zwodzone, no to mówimy o koszcie rzędu 150-200 milionów i póki co na razie finansowania na taki pomysł nie ma. Więc będziemy próbowali ratować to, co mamy, żeby te obiekty w takiej formie, jakiej są, jeszcze przez kilka lat nam posłużyły, a jednocześnie, żeby udało się otworzyć szlak wodny.
Do czego państwo zmierzają?
Zmierzamy przede wszystkim do remontu mostu przez Wisłę Królewiecką. Takiego kompleksowego remontu, no w związku z tym będzie niestety tak, że przez pewien czas będzie do utrudnienia w ruchu, będzie wyłączony ten most z ruchu. Wzmocnimy posadowienie tego obiektu, żeby on faktycznie mógł się otwierać, żeby nie było zagrożenia, że po otwarciu nam się zamknie. No i dopuścimy ruch wodny, bo to jest ten główny cel. A przy okazji też i konstrukcja zostanie odnowiona, odmalowana, no i wzmocniona.
Państwo są na etapie projektowania?
Tak, jesteśmy na etapie projektu. Teraz dokumentacja trafiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To jest taki element dość ważny, żeby tu była pozytywna opinia, żebyśmy coś mogli z tymi mostami zrobić. No i czekamy na uzgodnienie. W przyszłym roku ta dokumentacja do połowy roku zostanie opracowana, będzie gotowa.
Kiedy prace?
Prace bądź, jeśli się uda znaleźć środki, to będzie jesień przyszłego roku albo początek roku 2023. Chcielibyśmy to tak organizować, żeby no, nie utrudniać ruchu latem.
Pan mówi utrudnienia, to ja naiwnie liczę na ruch wahadłowy.
No, ruch wahadłowy ciężko na moście zorganizować, bo jak go trzeba będzie podnieść, zdemontować mechanizm, no to w tym momencie mogą być takie okresy, że nie będzie przejazdu, a dojazd na Mierzeję będzie objazdem. Tu trochę jeszcze za szybko, żeby o tym mówić, bo technologia remontu i jak on będzie przebiegał, no to określi projekt wykonawczy i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało.
Ważna konkluzja naszej rozmowy jest taka, że ten zabytkowy obiekt być może doczeka się remontu, ale dla kierowców i mieszkańców to może oznaczać, że na przełomie 2022-2023 roku przejazd na Mierzeję może być chwilami sparaliżowany, no przynajmniej trasą od strony Nowego Dworu Gdańskiego.
Dokładnie tak będzie, a jeszcze musimy pamiętać o tym, że ruszy remont drogi Z1, na odcinku ze Stegny do Przekopu Mierzei Wiślanej. No i tutaj te 2 elementy no, trzeba będzie skoordynować. No ale jak chcemy mieć lepiej, trochę lepsze drogi, no to też musimy poświęcić czas, trochę wytrwałości w tym wszystkim i zrozumienia dla drogowców.
Grzegorz Stachowiak, Zarząd Dróg Wojewódzkich, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
W audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk niebawem usłyszymy się z Przegaliny. Audycja Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Śladami żuławskich inwestycji dotarliśmy do Przegaliny. Byliśmy na Tudze, byliśmy w Rybinie, a teraz no, fachowe informacje mówią, że to miejsce nazywa się stopniem wodnym, ale my powiedzielibyśmy tak po prostu po wodniacku śluza. Krystian Formela ze mną z Wód Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło mi.
Bardzo duża zaczęła się w 2019 roku inwestycja. Powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje, co się tutaj kończy, bo jesteśmy już na finiszu szczęśliwie.
No można powiedzieć, może nawet się pochwalić, że jesteśmy na końcu tej inwestycji, która kompleksowo objęła remont całego stopnia wodnego Przegaliny. To jest wyremontowanie istniejących 2 śluz, w tym śluzy południowej i zabytkowej śluzy północnej. Stworzyliśmy tutaj nowe zaplecze dla załogi obsługującej flotylę lodołamaczy, zaplecze socjalno-gospodarcze. Wyremontowaliśmy też stary budynek maszynowni śluzy północnej. wszystkie umocnienia brzegowe awanportów śluzy południowej.
Zastanawiam się, który z tych elementów, które pan wymienił, jest tutaj najistotniejszy i ja bym wskazał jednak tę największą na Dolnej Wiśle śluzę ponad 180-metrową, śluzę południową, tę czynną, tę, która stanowi przejście z Martwej Wisły do Wisły w pobliżu jej ujścia. Wygląda to wszystko jak piękny nowy obiekt, a co trzeba było zrobić?
Oj, to było dużo, dużo prac. No, na początku musieliśmy tą śluzę oczywiście odwodnić i cała masa teraz prac przykrytych jest już po nawodnieniu tej śluzy wodą. Natomiast...
Co się w śluzie potrafi zepsuć z czasem? No, to jest pytanie tak naprawdę.
Najważniejsza w śluzie jest mechanika, maszynownie obsługujące pracę wrót śluzy. Wyobraźmy sobie w takim sezonie żeglugowym, w takie rekordowe naszej ilości, to jest 1200 śluzowań miesięcznie. Ta śluza chodzi od rana do wieczora tak naprawdę i umożliwia przepłynięcie.
Dzięki takiemu remontowi, który tam się dokonał, ona ma działać szybciej, sprawniej, czy po prostu ma służyć dłużej z awaryjnie?
I zarówno jedno, jak i drugie, bo udało nam się przyspieszyć te śluzowania poprzez regenerację siłowników hydraulicznych między innymi. No i też na pewno przyczyni się to do bezawaryjnego działania na długie lata.
Przed nami awanport dla lodołamaczy. O nich już na antenie Radia Gdańsk mówiliśmy wielokrotnie. Jest ich tutaj łącznie 9, jak się nie mylę już teraz.
Tak.
To zapytam przy okazji, one już miały okazję wypływać w górę Wisły. No chyba akcji lodołamania jeszcze w tym sezonie nie było.
W tym sezonie nie. W ubiegłym sezonie, z tego co wiem, to pomagały nasze lodołamacze przy zaporze w Włocławku tam na akcji lodołamania.
Czyli to najtrudniejsze w tym sezonie zimowym jeszcze przed nimi, a my, drodzy Państwo, jesteśmy przy śluzie północnej. Rzadziej używana nazwa, bo to jest śluza nieczynna. Powiem więcej, to jest śluza zaślepiona, ścianki szczelne wbite tutaj na wysokości drogi i do Wisły dojścia nie ma. Niemniej jednak Państwo zdecydowali, że z tą śluzą coś trzeba zrobić i ona znowu wygląda jak nowka sztuka, ale trochę jednak obiekt historyczny i zabytkowy, prawda?
Tak, tak. Śluza północna jest wpisana do rejestru zabytków wraz z budynkiem maszynowni, w której znajduje się mechanika, urządzenia hydrauliczne, które napędzają pracę wrotami tej śluzy.
To ponieważ udało nam się te drzwi magicznie odkluczyć, podążajmy powoli w ich kierunku. Co Państwo musieli zrobić, żeby zgodnie z zasadami móc tę śluzę przywrócić do użytkowania? No tak nie do końca. Ale odtworzyć chyba w wiernej wersji.
Tak, do użytkowania to jej nie przywróciliśmy, bo w 1992 roku, tak jak pan wspomniał, ona została wyłączona z tego względu, że została przygrodzona groblą.
Wchodzimy do maszynowni.
Natomiast udało nam się podstawić na nogi całe te wszystkie tutaj urządzenia mechaniczne, które napędzają wrotami. I zamysł, wiem, tutaj dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku był taki, żeby udostępnić to dla zwiedzających, dla takich osób, które mają taką zajawkę na hydrotechnikę, bo jest to tutaj naprawdę ewenement, nawet w skali kraju z tego co wiem. To jest jedyne takie urządzenie mechaniczne w ten sposób napędzane.
Wygląda to wszystko imponująco. Bardzo się cieszę, że mamy szansę to zobaczyć. Państwo być może usłyszeć akustykę tego ceglanego budynku. Ja tutaj widzę wiele takich kół pasowych, wiele pasów i to one przenoszą energię na wrota śluzy. Jak to wszystko działało, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu? I czy to dzisiaj byłoby w stanie ruszyć po tym remoncie?
Tak, jest w stanie ruszyć. Nawet ruszaliśmy tymi wrotami. Wszystko jest napędzane tutaj tym wielkim cylindrem, który widzimy, on jest wypchany ołowiem i pod wpływem jego ciężaru wywołuje ciśnienie w całej instalacji hydraulicznej, która następnie poprzez te różne przekładnie, koła pasowe napędza pracą wrót.
Do czego służy więc ten silnik spalinowy?
Ten silnik spalinowy to był silnik awaryjny. Pierwotnie w ogóle był silnik parowy, potem został zamontowany silnik elektryczny i w momencie, kiedy brakowało energii elektrycznej, używano tego silnika spalinowego jako silnika zastępczego do napędzania.
Czyli ta śluza północna, o której mówiłem przez cały czas, będzie służyła tylko i wyłącznie pokazywaniu, jak to było przed 100 laty.
Dokładnie, tak. Na pewno będzie to fajna perełka tutaj na obiekcie.
Krystian Formela, bardzo dziękuję za tę krótką, słyszą Państwo w tle, Prace porządkowe jeszcze trwają, jak przystało na końcówkę projektu. Za tę krótką i bardzo ciekawą wycieczkę po śluzach w Przegalinie Żuławy stają się coraz bardziej atrakcyjne, nie tylko bezpieczne, ale również ciekawe dla turystów i o to w tym wszystkim chodzi. Trzymam kciuki, aby tak pozostało. I to tyle na dzisiaj w audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Sebastian Kwiatkowski, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.